Zakażenia szpitalne dotyczą nawet do 10% hospitalizowanych dorosłych i dzieci. Czy zabawki mogą być potencjalnym źródłem tych zakażeń? O tym mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A gościem audycji jest doktor habilitowany nauk medycznych Dorota Roszkiewicz z Kliniki Obserwacyjno-Zakaźnej Dzieci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a także autorka pierwszych publikacji o zagrożeniach wynikających z zabawy takimi zabawkami i wytycznych dotyczących postępowania z nimi w placówkach medycznych. Dzień dobry pani.
Dzień dobry państwu.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Zanim powiemy, jak to się dzieje, że zabawki dziecięce mogą być potencjalnym zagrożeniem właśnie w szpitalu, jeśli chodzi o rozprzestrzenianie się chorób, powiedzmy w ogóle, jaki to jest problem, jeśli chodzi o zarażenia szpitalne, pani docent?
Niestety o zakażeniach szpitalnych możemy powiedzieć jedno zdanie. Były, są i będą. Statystyki ogólnoświatowe podają, że w krajach rozwiniętych częstość tych zakażeń jest od 5 do 10%, czyli co piąty czy dziesiąty pacjent hospitalizowany ma niestety ryzyko wystąpienia zakażenia szpitalnego. W oddziałach dziecięcych, na niektórych oddziałach dziecięcych ta częstość jest nawet wyższa. Nie mówię już o krajach rozwijających się, gdzie tam częstość tych zakażeń może wynosić nawet kilkadziesiąt procent.
A jeśli chodzi w ogóle o to, co było do tej pory przyczyną takich zakażeń i co ewentualnie nadal pozostaje?
No niestety to też jest taka szara rzeczywistość. Jeżeli mówimy o zakażeniach, mamy dwie grupy zakażeń. Zakażenia endogenne i egzogenne. Na endogenne może mamy niewielki wpływ. Tu są odpowiedzialne bakterie, które zasiedlają pacjenta, ale za zakażenia egzogenne, te zewnętrzne, często odpowiedzialne są ręce personelu medycznego. Odpowiedzialny jest nieodkażony sprzęt medyczny. Zwraca się też uwagę, że stetoskopy, które używamy na co dzień w kontakcie z pacjentem, mogą być kontaminowane, mogą przyczyniać się
skażone
inaczej tymi potencjalnie chorobotwórczymi bakteriami. No i ponieważ poszukujemy różnych źródeł tych bakterii, na początku tego wieku coraz częściej zaczęto zwracać uwagę, że to właśnie zabawki, które dzieci mają w szpitalu, podczas pobytu w szpitalu, mogą być skażone bakteriami i przyczyniać się do zakażenia dzieci.
No i właśnie jeśli chodzi o te badania, które były prowadzone nad różnego rodzaju przedmiotami, czy narzędziami, czy też nawet fartuchami lekarskimi, to z tego wypływają jakieś wnioski.
No właśnie, to są wnioski, to są takie punktowe badania robione na większej czy mniejszej liczbie chociażby tych zabawek i one jednoznacznie wskazują, że te zabawki mogą być skażone bakteriami potencjalnie chorobotwórczymi. Na tych zabawkach znajdowano też bakterie, które są normalnie obecne mogą być obecne na naszych dłoniach. I powiedzmy, że te bakterie nie są tak wielkim zagrożeniem dla większości dzieci. Ale jeżeli takie nawet bakterie, które są w cudzysłowie mówiąc dobre, dla większości, to dla dzieci, które są z obniżoną odpornością, są z grupy wysokiego ryzyka, mogą być dużym zagrożeniem. Natomiast jest druga grupa bakterii, to są te bakterie, które są typowo bakteriami tak zwanymi szpitalnymi. I one też są znajdowane są na zabawkach. Częstość izolowania tych bakterii potencjalnie chorobotwórczych jest różna według różnych autorów. Od 10 do 90 nawet procent zabawek może być skażonych tymi bakteriami. I tutaj bardzo duże znaczenie ma materiał, z jakiego jest wykonana taka zabawka, ponieważ jest to udowodnione, że zabawki tak zwane miękkie, czyli z pluszaki, szmaciane lalki są zdecydowanie częściej skażone bakteriami niż takie twarde. Z plastiku, z metalu czy z drewna.
Tu w te szczegóły jeszcze wejdziemy nieco później, ale chciałbym taki obrazek roztoczyć, bo wchodzimy do pierwszej lepszej poradni dla dzieci i tam z reguły stoi stolik, przy tym stoliku leżą kredki, jakieś kartki, są jakieś przedmioty, nawet zabawki, nawet zdarza się, że zdarzają się te zabawki pluszowe takie.
No właśnie, to jest taki bardzo newralgiczny punkt w poradni, na co rodzice bardzo często nie zwracają w ogóle uwagi. Z przyjemnością puszczają dzieci do takich kącików zabaw, żeby dzieci się czymś zajęły, ale proszę zwrócić uwagę, że do poradni przychodzą dzieci chore, dzieci z różnymi chorobami, z zakażeniami układu oddechowego, z zakażeniami układu pokarmowego dla przykładu. Przychodzą też dzieci na tak zwaną kontrolę, badanie kontrolne, czyli ozdrowieńcy. No i przychodzą też dzieci, które w ramach badań profilaktycznych, na przykład zdrowe przed szczepieniem. I jeżeli takie dzieci wszystkie no, będą chodzić sobie tak bezkarnie do tych kącików, może się zdarzyć taka sytuacja, że zdrowe dziecko no, weźmie, w cudzym słowie, weźmie te bakterie z zabawki, jeżeli tą zabawką wcześniej bawiło się dziecko chore. Szczególnie nie puszczajmy do takich kącików dzieci najmłodszych, dzieci do 3 roku życia, ponieważ te dzieci najmłodsze najczęściej poznają wszystko przez dotykanie, przez ślinienie, przez próbowanie. Więc po prostu tu jest zdecydowanie zwiększone ryzyko dla tych dzieciaczków. Najlepiej do poradni przyjść z własną zabawką i dziecko niech przez cały czas oczekiwania na wizytę u lekarza po prostu bawi się swoją zabawką.
A gdyby pani chciała tak opisać obrazowo, w jaki sposób te różnego rodzaju drobne ustroje dostają się do organizmu, no to po pierwsze już pani wspomniała, poprzez to, że dotykają, że biorą do ust, tak?
No tak, po pierwsze, no, że dzieci to wszystko próbują, a po drugie, jeżeli bawią się skażoną zabawką, to zanieczyszczają swoje dłonie, a widok dziecka z palcem w buzi to jest taki na porządku dziennym. To są te dwie drogi, albo bezpośrednio pośrednio z zabawki, albo pośrednio przez ręce.
A czy wiadomo, jak długo takie drobne ustroje na tych zabawkach mogą się utrzymywać?
Jeżeli chodzi o czas przebywania, to może tak nie konkretnie na zabawkach, ale to są badania, które prowadzone na różnych materiałach. I w środowisku szpitalnym to, co jest opublikowane, bakterie mogą przebywać od kilkunastu minut, ale do kilkunastu miesięcy. Więc to jest czas, który no naprawdę, jeżeli nic nie będziemy robili z tymi zabawkami, jeżeli będą one nie będą czyszczone, no to ilość bakterii po pierwsze będzie na nich wzrastała. Po drugie, to są przy zabawkach pluszowych, kiedy one są jeszcze do tego cieplutko jest i wilgotne, to bakterie mają idealne warunki do większego namnażania się.
Za chwileczkę powiemy, jaką rolę w ogóle zabawki odgrywają podczas terapii dzieci. Dziś mówimy o potencjalnym zagrożeniu ze strony zabawek w placówkach szpitalnych, a gościem programu jest doktor habilitowany Dorota Roszkiewicz z Kliniki Obserwacyjno-Zakaźnej Dzieci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Pani jest autorką wytycznych dotyczących procedur postępowania właśnie z zabawkami w warunkach szpitalnych. Skoro te zabawki mogą właśnie przenosić drobne ustroje, być przyczyną różnego rodzaju chorób, to najlepiej byłoby je wyeliminować, prawda?
No tak by się wydawało, że to byłoby najprostsze. Natomiast no wyobraźmy sobie świat dziecka bez zabawek. To w ogóle nie wchodzi w rachubę taka sytuacja. Myślę, że pan redaktor, jak i ja, pamiętamy ze swojego dzieciństwa nasze misie przytulaki. I tak samo jest z dziećmi współcześnie. To nieważne, że one przychodzą do nas często z tabletami, z różnymi grami, ale gdzieś tam nawet te starsze dzieci, tak jak widzimy w oddziale, mają swoją ukochaną przytulankę.
A jaką one odgrywają rolę właśnie w tym procesie leczenia?
No przede wszystkim dają taki komfort psychiczny. Jest to coś, co przyniesione jest z domu, co się kojarzy z czymś miłym, sympatycznym. Pamiętajmy, że dziecko jak trafia do szpitala, no jest skazane na nagle obcych ludzi, na różne procedury diagnostyczne, medyczne. To jest często ból, to jest cierpienie i ta przytulanka no ma swoje takie działanie psychologiczne na dziecka. Pozwala zmniejszyć ten stres związany z pobytem w szpitalu.
Czyli jeżeli przytulanka to jedna i właśnie.
No więc właśnie, problem jest w tym, żeby dziecko przychodziło ze swoją, mówimy o tym, żeby przychodziło z jak najmniejszą liczbą tych zabawek, dlatego że częstym obrazkiem, jaki widzimy, przychodzi pacjent za nim idą rodzice i niosą dwie reklamówki zabawek, które są rozrzucone po całej sali, na podłodze. Tego nie powinno być. Ta liczba zabawek powinna być ograniczona. Ograniczona. Kolejna rzecz, która jest bardzo istotna podczas pobytu, żeby tymi zabawkami bawiło się nasze dziecko. Szczególnie chodzi o zabawki pluszowe. Absolutnie nie dawajmy nawet sympatii dziecku, które leży obok na łóżku. Wiem, że to się trochę burzy z tym, jak wychowujemy dzieci, bo szczególnie te maluchy uczymy, żeby dawały, dzieliły się z różnymi rzeczami, no ale nie zabawkami w warunkach szpitalnych.
No dobrze, ale teraz częstym takim gadżetem, przedmiotem, zabawką i bardzo użytkowym urządzeniem jest tablet, telefon. To chyba jedna z najczęstszych już wśród takich nastolatków.
No tak, ale... To dotyczy tych dzieci, no raczej starszych. I tutaj to też jest udowodnione w wielu pracach przez wielu autorów, że powierzchnia telefonu komórkowego jest najbardziej skażoną bakteriami powierzchnią, jaką mamy w swoim otoczeniu.
Dlaczego?
No bo czy ktoś w ogóle na co dzień myśli o zdezynfekowaniu powierzchni komórki? Nie, absolutnie.
Telefonu
komórkowego oczywiście. To też pokazano, że nawet takie badania ankietowe prowadzone wśród lekarzy pokazały, że ponad połowę to w ogóle uznaje, że to nie jest absolutnie żadne zagrożenie, a zważmy, że nawet w drugą stronę popatrzmy, lekarz może, czy pielęgniarka, telefon wynosi do domu, daje do zabawy innym dzieciom, a on może być skażony bakteriami, które są w warunkach szpitalnych, tak zwanymi tymi szpitalnymi. Jesteśmy w dobie zakażeń bakteriami wieloopornymi. To jest wyzwanie naszej współczesnej medycyny. I popatrzmy, że te bakterie również można znaleźć na tych przedmiotach użytkowych, na zabawkach, na telefonach, na długopisach, na stetoskopach.
I to są właśnie te potencjalne źródła zagrożenia. Powiedziała pani już wcześniej, że właśnie wśród dzieci nawet częściej to może być istotne niż wśród dorosłych. A dlaczego wśród dzieci?
No dlatego, że szczególnie te małe dzieci nie mają tych odruchów higienicznych takich wykształconych. Także i to, że one wszystko przez dotyk, przez próbowanie często się wymieniają. Poza tym nie mają odruchu czyszczenia środowiska, otoczenia wokół siebie. One zanieczyszczają i nie widzą w tym żadnego problemu. Jeżeli rodzic też nie widzi problemu, żeby chociażby podczas zabawy czy przy wychodzeniu z sali zabaw takiej w szpitalu umyć dzieciątku ręce, zdezynfekować je, no to przecież musi mieć świadomość i ten rodzic, że za chwilę te dłonie pójdą do ust i bakterie zostaną tą drogą wprowadzone do organizmu.
Już wspomniała pani o tym, że takie niebezpieczne mogą być właśnie zabawki, które są wykonane z materiału miękkiego, pluszaki i tak dalej, ale są też zabawki twarde i czy powierzchnia ma jakieś znaczenie?
Znaczy ma znaczenie, jeżeli chodzi o przyleganie bakterii do tych powierzchni, ale myślę, że to nie wykracza poza temat naszego dzisiejszego spotkania. Natomiast to, co zaleca się, żeby jakie powinny być zabawki dostosowane po pierwsze do wieku dziecka. Po drugie, przy warunkach szpitalnych nie powinny być to w salach zabaw ogólnodostępnych, absolutnie nie powinno być zabawek pluszowych i takich zabawek szmacianych. I powinny być zabawki, które są łatwe do mycia, łatwe do kontroli wzrokowej, nawet czy nie ma tam uszkodzeń. I najważniejsze, żeby były one segregowane, to znaczy zabawki, które były używane, żeby były odkładane do szafki czy do pudełka na brudne zabawki i oddzielnie, żeby leżały zabawki czyste.
O procedurach jeszcze powiemy w tym programie. Dziś mówimy o potencjalnym zagrożeniu ze strony zabawek, kiedy dziecko zabiera je do szpitala lub bawi się w szpitalu tymi, które tam właśnie znajdzie. I teraz naszym gościem jest doktor habilitowany Dorota Roszkiewicz z Kliniki Obserwacyjno-Zakaźnej Dzieci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Pani jest autorką wytycznych dotyczących właśnie procedur postępowania z zabawkami w szpitalach. Na jakich oddziałach szczególnie to postępowanie jest konieczne, jeśli chodzi o właśnie procedury, o zachowanie szczególnej higieny, ostrożności, czy też rozsądku po prostu w czasie korzystania z zabawek?
Procedury powinny być przestrzegane na wszystkich oddziałach w jednakowym stopniu, ale mamy pewne grupy pacjentów, które są szczególnie narażone na ryzyko zakażeń. I tutaj z otoczenia tych dzieci właśnie musimy usuwać wszystkie potencjalne źródła tych zakażeń. Taką grupą są noworodki, a szczególnie wcześniaki, hospitalizowane w oddziałach intensywnej terapii noworodków. Często jest tak, żeby taką srogość tego otoczenia złagodzić, wkłada się różne przedmioty do inkubatorów. Musimy zdawać sobie sprawę, że każdy przedmiot w inkubatorze może być potencjalnym źródłem zakażenia. To są najczęściej dzieci, które są podłączone do różnych są zaintubowane, czy mają cewniki pozakładane, czyli już i tak mają różne potencjalne miejsca, którędy drobnoustrój może dostać się do organizmu. Dlaczego zwracam uwagę na te noworodki? Jest dużo publikacji takich, które pokazują jednoznacznie, że stwierdzano tą samą bakterię, na przykład pseudomonas, na zabawce w inkubatorze i hodowano z krwi pacjenta, który był leczony, z noworodka, który był leczony z powodu posocznicy. Czyli nie ma, powiedzmy, można sobie zarzucić, że nie powiemy jednoznacznie, że to zabawka zakaziła pacjenta, czy pacjent tak zabawkę. Ale pokazuje jednoznacznie, to są genetycznie te same szczepy, pokazuje jednoznacznie, że to przechodzenie bakterii jest możliwe. Poza tym każdy przedmiot, który jest w inkubatorze, powinien być sterylny i powinien podlegać takim identycznym procedurom. Francuzi, jakby prowadzili takie wielkie badania, udowodnili, że w ogóle zabawek się nie wyjmuje z inkubatorów i się ich nie czyści. To pokazuje, że nie jest to tylko problem w naszych szpitalach.
Ale po co te zabawki są w inkubatorze? No właśnie ten dzieciak przecież nie widzi tego.
Znaczy po to, żeby złagodzić tą srogość może wyglądu tego oddziału. Ostatnia moda, która przyszła ze Szwecji i z Danii na tak zwane ośmiorniczki, no twierdzono, że specjalnie robione zabaweczki na szydełku, gdzie mówiono, że to jeżeli dziecko, taki wcześniaczek trzyma tą mackę ośmiorniczki, to, że to łagodzi jego stres, że zwalnia się jego, normalizuje się czynność serca. Ja jestem zdecydowaną przeciwniczką ośmiorniczek, co wyrażałam na forum ogólnopolskim. Zresztą na dzień dzisiejszy po wielkiej batalii już zalecenia konsultantów krajowych też mówią, że proszę bardzo, jeżeli są te ośmiorniczki, one mają być czyszczone jak każdy przedmiot. One mają być sterylne. Co więcej, musi być osoba, która będzie odpowiedzialna za czyszczenie zabawek, jeżeli któryś oddział decyduje się, żeby te zabawki w inkubatorze były.
Czyli to nie jest rodzic odpowiedzialny, bo tam nawet nie wchodzi przecież.
W inkubatorze to już nie bardzo rodzic. Rodzic jest odpowiedzialny i powinien być pouczony. Rodzic jest odpowiedzialny za to, co się dzieje z zabawkami, które on wprowadza do szpitala. I tutaj musi, co będę powtarzała do znudzenia, pilnować, żeby ten jego maluch nie dawał zabawek innemu dziecku. Bo my tu mówimy głównie o dzieciach tych, powtarzam, do trzeciego roku życia. Przecież te starsze już nie oblizują tych zabaweczek i nie mają aż takiego kontaktu z tymi zabawkami.
Ale na rękach mogą przenosić różne drobne ustroje.
Tak, ale jeszcze mówię, większe ryzyko jest bezpośredniego zaślinienia, czy wydzieliną z nosa skażenia tych zabawek.
Był jeden oddział właśnie tych noworodków. Jakie inne oddziały jeszcze?
Kolejnym oddziałem takim jest oddział onkologiczny. Tu ze względu na specyfikę pacjentów.
Słabą odporność.
Zdecydowanie bardzo obniżoną z powodu choroby, a poza tym z powodu agresywnego leczenia. I jeżeli chodzi o oddziały onkologiczne, to taka głośna praca była, kiedy w oddziale onkologicznym były posocznice wywołane też przez pseudomonas. Poszukiwaniu źródła tych bakterii okazało się, że skażone były zabawki wykorzystywane do kąpieli dzieci. Były na stanie oddziału akurat takie kaczuszki, nie kaczuszki, które były wykorzystywane do kąpieli różnych dzieciaczków, tych młodszych. I okazało się, że to z powierzchni tych zabawek hodowano te same genetycznie bakterie. W ogóle taka ogólna zasada powinna być, że zabawki do kąpieli, już jeżeli jesteśmy przy tej kąpieli, nie powinny mieć tych otworów, gdzie woda może wlecieć i zalega i znowu mamy wilgotne środowisko, a są bakterie, które uwielbiają to środowisko.
No ale te kaczuszki właśnie dlatego wydają te dźwięki takie, które przyciągają dzieci, że tam jest otwór i to gwiżdę.
No tak, ale niech dzieci bawią się na zewnątrz, niekoniecznie w wanience tymi zabawkami.
To jest ten oddział onkologiczny. Tu są dzieci już w różnym wieku.
Dzieci w różnym wieku i ja zdaję sobie sprawę, że to są dzieci, które często podlegają izolacji i one mają zabawki i dobrze, że one mają zabawki, bo one często nie mogą się kontaktować z innymi dziećmi, tylko ciągle mówię o tym zdrowym rozsądku, o tym pilnowaniu, dezynfekowaniu tych zabawek.
No dwa oddziały, a kolejny, który jeszcze może być istotny właśnie szczególnie w przypadku korzystania z zabawek?
Znaczy na oddziale zakaźnym nasze dzieci podlegają izolacji. Są hospitalizowane w izolatkach. My nie mamy sal zabaw, więc jak gdyby znika nam problem tego kontaktowania się dzieci i mieszania się różnych chorób. Ale też naszym dzieciom mówimy o konieczności ograniczania tych zabawek. Poza tym zmorą jest to, że jeżeli idziemy na obchód i widzimy, że cała podłoga jest zasypana tymi zabawkami, dzieci się bawią bezpośrednio na podłodze i zabawki również leżą na podłodze. No przecież butów nie dezynfekujemy, powierzchni ogólnych dużych powierzchnia się myje, nie dezynfekuje. Także to nie jest dobre miejsce. Jeżeli się dziecko bawi, niech się bawi w obrębie własnego łóżeczka.
No tak, ale to też uwaga, nie wiadomo do końca do kogo, bo kiedy dzieci są na oddziale szpitalnym, to one są raz pod opieką właśnie personelu medycznego, ale często też pod opieką rodziców. Znaczy, i to się wszystko miesza.
Znaczy chyba odwrotnie proporcje. Na dzień dzisiejszy tak rzeczywiście było, jak kiedyś zaczynałam pracować, to były to czasy, kiedy rodzica nie było na sali. A teraz sporadycznie się zdarza, także sporadycznie się zdarza, że nie ma opiekuna przy dziecku. To są naprawdę sporadyczne przypadki. Szczególnie dotyczy to dzieci, które przychodzą do nas z ośrodków jakichś opiekuńczych. Natomiast w każdym innym przypadku, jak nie rodzic, to babcia, to ciocia, bo zawsze mówimy, że jedna osoba przy dziecku może być i sprawować bezpośrednią opiekę.
Czyli tak naprawdę to my w tej chwili o tych zabawkach, to mówimy do tych opiekunów przeważnie.
Tak, dlatego że ja robiłam... używałam różnych sposobów, żeby trafić do kogoś, kto by wydał jakiekolwiek najmniejszą nawet broszurę, ale taką informacyjną dla rodziców. Bo ta pielęgniarka nie zawsze informuje i nie ma obowiązku jak gdyby szczegółowego informowania rodzica, co ma robić z tymi zabawkami. Nie udało mi się, mógł to być plakat jakiś taki, żeby rodzic wiedział, co on ma zrobić z tymi zabawkami przy wychodzeniu ze szpitala i żeby był jak gdyby uświadomiony, dlaczego te zabawki potencjalnie mogą być zagrożeniem. Bo my sobie mówimy, osoby, które dzisiaj nas wysłuchają, myślę, że zastanawiał się nad każdą zabawką ubraną do szpitala, ale co z innymi?
Miejmy nadzieję, że w wyobraźni właśnie namalują sobie taki plakat, oby nie trzeba było korzystać z niego, ale będą wiedziały, że to jest jedno ze źródeł, które może potencjalnie nie poprawić zdrowia, tylko pogorszyć stan zdrowia tego właśnie dziecka, które trafiło do szpitala i my robimy wszystko, żeby mu pomóc, a okazuje się, że poprzez nieuwagę, czy też poprzez brak odpowiednich procedur, możemy niechcący nawet zaszkodzić. To o tych procedurach powiemy jeszcze w dalszej części programu. Kiedy tylko przyszło mi do głowy, żeby właśnie poruszyć ten temat w audycji Szlachetne Zdrowie, na początku wydawało się, że banalna sprawa zabawki. Co mogą zaszkodzić zabawki w ręku dziecka? Okazuje się, że nie tylko mogą zaszkodzić, ale mogą być przyczyną chorób, jeśli nie będziemy postępowali z nimi tak jak trzeba, zwłaszcza w warunkach szpitalnych, czy w warunkach poradni, czy też innej placówki medycznej. Moim gościem jest doktor habilitowany Dorota Roszkiewicz. Pani właśnie zajmuje się tłumaczeniem, jak powinno się postępować w przypadku, kiedy dostarczamy dziecku, czy pozwalamy dziecku wziąć zabawki do szpitala, czy też do placówki medycznej, czy też w ogóle bawi się taką zabawką i jest możliwość, że dostaną się z tych zabawek jakieś drobne ustroje do jego organizmu. To może teraz powiedzmy właśnie o tych procedurach, tych najbardziej podstawowych, bo przecież każde dziecko choruje, musi chorować, żeby nabrać odporności. To nawet jest taka zasada przecież, że dziecko swoje musi odchorować, a w związku z tym musi też te wszystkie swoje zarazki, drobne ustroje, to wszystko przenieść na te zabawki.
Ja pozwolę sobie powiedzieć o procedurach, ale takich, które muszą przeprowadzić rodzice. Ja nie będę tu mówić o tym, co robi personel, bo to są oddzielna sprawa. Pamiętajmy, że jeżeli już zabieramy do domu zdrowe dziecko, które przebywało w szpitalu, to co musimy zrobić porządek z jego zabawkami. Możemy zrobić to z częścią zabawek, możemy zrobić to już w dniu wypisu w warunkach szpitalnych. Natomiast jeżeli tu nam się nie udało, to zróbmy to tuż po przyjściu do domu. Po pierwsze, pluszak musi być wyprany. Wystarczy przez 10 minut pranie w temperaturze 60 stopni, żeby i po wysuszeniu taki pluszak jest bezpieczny. Jeżeli pluszak jest zakrwawiony, to bardzo często niestety takim wskazaniem jest, to jest wskazanie do usunięcia takiej zabawki, ale to się zdarza całe szczęście rzadko i nie przyczyniamy się do rozpaczy dzieciaczków, które tracą swoją zabaweczkę. Natomiast jeżeli chodzi o zabawki inne, twarde, to możemy je umyć, możemy, jeżeli mamy dużo na przykład klocków, możemy je w krótkim programie w zmywarce puścić, pod warunkiem, że to jest program tylko i wyłącznie, gdzie są myte zabawki, bez naszych naczyń kuchennych.
Czyli nie razem z naczyniami.
Nie, absolutnie. Nie, talerz z klockiem nie idzie tutaj w parze. I możemy też wykorzystać chusteczki. Są dostępne na oddziałach takie chusteczki dezynfekujące, które są nasączone 70% alkoholem.
Możemy... Z alkoholem do dzieci?
Tak, z alkoholem.
Ktoś by zapytał.
Z alkoholem do dzieci. To jest bardzo częste pytanie, nie tylko pana redaktora. Proszę pamiętać, że wystarczy, żeby ten alkohol odparował z powierzchni i zabawka może być dotykana i nie ma to najmniejszego już z tym problemu. Także jest to bezpieczne. Na to też były prowadzone badania. Możemy używać chusteczki dezynfekcyjne też do dłoni naszych dzieci. nie ma możliwości, to takie słyszeliśmy, że dziecko no poziom promile będą stwierdzane. Nie, absolutnie nieprawda. Jedyne, co musimy zrobić do czasu, kiedy odparuje alkohol, dopilnować, żeby rączki były daleko od powierzchni twarzy, szczególnie od powierzchni oczu i od śluzówek.
Są takie aparaty do dezynfekcji w tej chwili już w wielu placówkach, tylko szpitalnych, także w poradniach zwykłych. Czy one też zawierają właśnie te różne płyny dezynfekujące?
Tak, korzystajmy z nich my jako opiekunowie, jako rodzice, ale niech korzystają dzieci starsze. Jest takie, w ogóle mówi się o tym, że nawet jeżeli wychodzi dziecko z sali zabaw w szpitalu, to żeby było bezpieczne, powinno te ręce umyć i zdezynfekować. Jeszcze raz powtarzam, dezynfekcja nie jest żadnym procedurą zabronioną u dzieci, pomimo, że jest to na bazie alkoholu. Ta ilość alkoholu naprawdę do niczego nie doprowadzi i powtarzam, musimy tylko dopilnować, żeby alkohol odparował.
To mówiliśmy o warunkach szpitalnych, a są te poradnie, o których wspomniałem na początku, że tam są stoliki, są ołówki, kredki.
A to już o tym mówiliśmy. To, co ja proponuję, po prostu do poradni idziemy z malutką reklamówką, gdzie są nasze własne książeczki, nasze własne kredki.
No a jeżeli dziecko gdzieś tam przez przypadek jednak dotknie czegoś...
No to umyjmy mu ręce po prostu. Umyjmy mu ręce.
I to jest właśnie taka procedura, którą powinniśmy my jako opiekunowie stosować. No dobrze, ale często bywa też tak, że placówki medyczne dostają różnego rodzaju zabawki jako darowizny. I nie wiadomo, gdzie te były zabawki, co z nimi było, jakie one były. Ja rozumiem, znaczy, że nowe jest... też, no to widać, że nowe.
Tak, to jest rzeczywiście bardzo, bardzo często mamy takie akcje Podaruj Misia, szczególnie w okresie okołoświątecznym. I jak najbardziej nowe zabawki mogą być zbierane i w formie darowizny przekazywane dzieciom. Jeżeli wśród tych nowych zabawek są pluszaki, to one powinny być przekazane konkretnemu dziecku i najlepiej, żeby to dziecko z tą zabawką wyszło do domu. To, co udało mi się zrobić w wielu szpitalach, mówiąc tak sobie żartobliwie, wyprowadziłam pluszaki z miejsc ogólnodostępnych. I jeżeli w związku z tym w ramach darowizny otrzymamy te pluszaki, to dajmy je dzieciom i z konkretnym dzieckiem niech one idą sobie do domu. Te zabawki twarde oczywiście mogą być w salach ogólnodostępnych.
No ale wtedy już personel medyczny doskonale wie, co z nimi trzeba zrobić, żeby one były właśnie bezpieczne.
Tak, na to są specjalne procedury. Natomiast szpital nie powinien przyjmować zabawek używanych.
Nie powinien, a przyjmuje? Często się zdarza, że tak
zdarza się, znaczy już coraz rzadziej, ale jeszcze słyszałam o przypadkach, że zdarza się. Tu nie wiemy nic o tych zabawkach, nie wiemy z jakich warunków one jest, jak powinno być czyszczona dana zabawka. Także takich zabawek nie powinniśmy przyjmować. Pomimo, że dzieci, które oddają te zabawki, robią to naprawdę w bardzo dobrej wierze.
No ale jeszcze komuś może się zrodzić takie pytanie, a te zabawki, które już same z siebie, z natury są w pewnym sensie trujące, mówimy o tej chińszczyźnie, która zalewa tu nasze rynki, czy to też jakieś może mieć znaczenie w przypadku zakażeń?
Nie.
Pewnie nie.
Znaczy to proszę Państwa, na zakażenia szpitalne nie zwiększy ryzyka zakażeń szpitalnych, ale tu mówimy o takim działaniu toksycznych tych zabawek i to już jest zupełnie inny temat, czyli one też mogą się przyczynić do pojawienia się objawów u dziecka, których wcześniej nie było.
Czyli to jest odrębny temat na nasz program, bo tam są i kolory ważne, i tworzywa, z jakich wykonane, i w ogóle wszystko, co się może ulatniać, czyli zapachy te, które są wewnątrz tego przedmiotu. To reasumując, jeśli komukolwiek zdarzy się, że w szpitalu pozwala dziecku bawić się zabawką, to tylko to dziecko powinno się tą zabawką bawić, a nie grupa dzieci.
Tak, i rodzic powinien mieć tą świadomość, że jeżeli jego dziecko idzie do szpitala, niech zaopatrzy go w ulubioną przytulankę, w podstawowe jakieś zabawki i niech pamięta o tym, że wychodząc do domu zdezynfekuje te zabawki.
Albo ją w ogóle już wyrzuci, bo tak czasami bywa, że takie szpitalne, poszpitalne zabawki przestają być potrzebne, bo jest coś nowego, można
no
w ten
tak,
sposób
ale
wzbogacić
ale
dziecko
o
coś
my ciągle
nowego.
Mamy gdzieś tam, mówimy o tym ulubionym pluszaku, więc no nie wiem, czy chciałby pan, żeby
nie
ulubiony, jaką kara jeszcze dodatkowo ulubiony pluszak został wyrzucony.
Czasem bywa tak, że jest nie do przekonania, że coś, co jest naprawdę już nawet zużyte, brzydkie, ale mimo wszystko ma taką wartość sentymentalną, że trudno się z tym rozstać. Moim i państwa gościem była dziś doktor habilitowany nauk medycznych Dorota Roszkiewicz z Kliniki Obserwacyjno-Zakaźnej Dzieci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Pani docent jest autorką wytycznych dotyczących procedur postępowania z zabawkami szpitalnymi, w ogóle w placówkach służby zdrowia. Jak zresztą słyszeliśmy, bardzo dużo cennych uwag nam przekazała. Dziękuję pani bardzo za wizytę w studiu.
Dziękuję.